Dobry wieczór Państwu, tu Paryż RFI. W środę 10 września wita serdecznie Anna Rzeczycka. W naszej audycji usłyszą Państwo za chwilę dziennik, który przygotowałam wraz z Sylwią Gibbs i Stefanem Rigerem. Następnie przegląd prasy francuskiej autorstwa Piotra Błońskiego i Stefana Rigera. Nasz codzienny program poświęcony sprawom europejskim. A w drugiej części audycji Piotr Kamiński zaproponuje nam nowości muzyki klasycznej. Katarzyna Zawicka, rogatki wersalskie, a Krzysztof Rutkowski, magazyn literacki. Nad prawidłowym przebiegiem audycji czuwają Grażyna Chmurska i francuski technik Charles. Zaczynamy od wiadomości dnia w skrócie. Pod Genewą ruszył wielki zderzacz hadronów, największe przedsięwzięcie naukowe w historii. Źródła południowo-koreańskie podały, że przywódca Korei Północnej Kim Jong-il padł ofiarą wylewu krwi do mózgu i został poddany operacji chirurgicznej. Fenian energicznie dementuje wiadomości o złym zdrowiu tyrana. Żołnierze rosyjscy pogwałcili zawieszenie broni, otwierając ogień w kierunku gruzińskiego posterunku policyjnego w Karateli i zabijając policjanta pełniącego tam dyżur. Premier Republiki Czeskiej Mirek Topolanek odrzucił groźby szefa rosyjskich sił strategicznych, który powiedział, że instalacje amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Europie Wschodniej mogą stać się przedmiotem ataku rosyjskich rakiet międzykontynentalnych. Premier Polski Donald Tusk zapowiedział, że jego rząd zrobi wszystko, by wprowadzić kraj do strefy euro w 2011 roku. Tu Paryż. Dzisiaj o godzinie 9.33 wypuszczono pierwszą wiązkę protonów do superakceleratora cząstek LHC pod Genewą. Jest to największe przedsięwzięcie naukowe w historii, które pozwolić ma na zgłębienie tajników materii i cofnięcie się do ułamka sekundy po wielkim wybuchu. Przed mikrofonem Stefan Rygiel.
10 września 2008 to wielki dzień dla tysięcy naukowców z całego świata, którzy po doświadczeniach w wielkim zderzaczu hadronów spodziewają się podobnego przełomu jak po wyprawie Krzysztofa Kolumba czy misji kosmicznej Apollo. Large Hadron Collider to gigantyczna rura o obwodzie około 27 km w tunelu wydrążonym na głębokości 100 metrów pod granicą francusko-szwajcarską nieopodal Europejskiego Ośrodka Badawczego CERN. To również gigantyczna detektory cząstek, niektóre wielkości katedry zbudowane pod ziemią. Nad przedsięwzięciem pracowało przez ponad 10 lat około 8 tysięcy naukowców i inżynierów z kilkudziesięciu krajów, a ogólny koszt wyniósł około 6,3 miliarda euro. Protony w LHC, gdzie wytworzono próżnię i temperaturę blisko zera absolutnego, przyspieszane będą do prędkości bliskiej prędkości światła. Wiązki krążyć będą w obie strony, a w wyniku ich zderzeń zaobserwować się powinno rozmaite, nieznane dotąd cząstki elementarne. Najbardziej poszukiwanym klientem jest tak zwany bozon Higgsa, którego odkrycie, przewidziane w tak zwanym modelu standardowym, pozwoliłoby ów model zweryfikować. Ale stworzenie w akceleratorze warunków, jakie panowały w jednej miliardowej sekundy po Big Bangu, może ujawnić też inne ciekawostki, jak cząstki antymaterii, czy tak zwanej materii ciemnej. Pierwszych rezultatów nie poznamy z pewnością przed miesiącami, a zapewne i latami, gdyż przerobienie gigaoktetów danych zajmie tysiącom naukowców wiele czasu. Uruchomienie wielkiego zderzacza hadronów spotkało się z historycznymi niekiedy zarzutami i teoretycznie dojść może do kosmicznej katastrofy. W wyniku zderzeń protonów powstać mogłyby mini czarne dziury, które wchłonęłyby całą materię włącznie z Ziemią. Naukowcy z CERN-u zdecydowanie taką hipotezę odrzucili. Jeśli mogą Państwo to usłyszeć, to znaczy, że nas jeszcze nie wessało.
Tu Paryż. Źródła południowo-koreańskie podały, że przywódca Korei Północnej, 66-letni Kim Jong-il, padł ofiarą wylewu krwi do mózgu i został poddany operacji chirurgicznej. Wiadomość potwierdził jeden z południowo-koreańskich agentów wywiadu, według którego Kim Jong-il nie może się poruszać, ale jest przytomny. Nie zaobserwowano także jakiegokolwiek wakatu władzy czy walki o nią. Pytania o stan zdrowia przywódcy komunistycznej Korei pojawiły się w związku z jego nieobecnością na wtorkowej paradzie z okazji 60. rocznicy ustanowienia Odnowienia Demokratycznej Ludowej Republiki Korei. Zdaniem przedstawicieli rządu w Seulu północno-koreański dyktator już wcześniej miał problemy z sercem i cierpiał na cukrzycę. Kim Jong-il jest synem Kim Ir-sena, założyciela komunistycznej Korei. Objął władzę w 1994 roku. Od miesiąca nie widziano go publicznie. Fenian energicznie dementuje wiadomości o złym stanie zdrowia tyrana. Jak podaje AFP, żołnierze rosyjscy pogwałcili w środę zawieszenie broni, otwierając ogień w kierunku gruzińskiego posterunku policyjnego w Karateli i zabijając policjanta pełniącego tam dyżur. Strona gruzińska zapewnia, że nie było riposty z jej strony. Karateli znajduje się na strategicznej drodze łączącej gruzińskie miasto Gori ze stolicą Osetii Południowej, Cinkwali. W 2 dni po zawarciu układu przewidującego wycofanie się sił rosyjskich z Gruzji, z wyjątkiem separatystycznych regionów Abchazji i Osetii Południowej, nie widać poza tym oznak początku obiecanej ewakuacji. W tym samym momencie wyłoniły się pierwsze rozbieżności między Moskwą a Brukselą dotyczące obserwatorów Unii Europejskiej, którzy mają zostać rozmieszczeni w Gruzji przed 1 października. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zdecydowanie wykluczył ich obecność na terenie 2 separatystycznych regionów znajdujących się pod kontrolą armii rosyjskiej. Dodatkowi obserwatorzy międzynarodowi, zapowiedział, zostaną rozmieszczeni wokół Osetii Południowej i Abchazji, a nie na terytorium tych republik. Na odpowiedź Unii Europejskiej nie trzeba było długo czekać. Jej wysoki przedstawiciel do spraw stosunków zagranicznych, Javier Solana, oświadczył na forum Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, że misja Unii Europejskiej w Gruzji powinna zostać rozmieszczona wszędzie, w tym także w regionach secesjonistycznych. W tym samym duchu co Solana wypowiadał się w poniedziałek prezydent Francji Nicolas Sarkozy, który zapewnił w Tbilisi, że obserwatorzy, których Unia Europejska zamierza wysłać do Gruzji, będą mieli prawo wejść zarówno do Osetii Południowej, jak do Abchazji. Szef francuskiego państwa wspomniał o 200 obserwatorach. Premier Republiki Czeskiej Mirek Topolanek odrzucił groźby szefa rosyjskich sił strategicznych generała Nikolaja Solowcowa, który powiedział, że instalacje amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Europie Wschodniej mogą stać się przedmiotem ataku rosyjskich rakiet międzykontynentalnych. Radar, który ma być zainstalowany w Czechach, powiedział Topolanek, ma rolę czysto defensywną. Jego funkcją będzie wykrywanie rakiet dalekiego zasięgu wysyłanych z terenu krajów chuliganów. Groźba Rosji jest więc nonsensem z punktu widzenia technicznego i wojskowego. AFP przypomina, że Republika Czeska i Stany Zjednoczone podpisały w lipcu pierwsze dwustronne porozumienie dyplomatyczne w sprawie zainstalowania potężnego radaru, który będzie połączony z instalacją przechwytywania rakiet umieszczoną w Polsce. W środę rząd w Pradze zatwierdził porozumienie o statusie wojsk SOFA, przewidujące rozmieszczenie sił amerykańskich na terenie przyszłej bazy antyrakietowej. Czeska minister obrony pani Parkanowa zapowiedziała, że porozumienie to podpisane zostanie 19 września w Londynie. Główna umowa, podobnie jak wyżej wspomniane porozumienie SOFA, muszą jeszcze zostać ratyfikowane przez czeski parlament. Jak oznajmił premier Polski Donald Tusk w czasie Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Krynicy, polski rząd zrobi wszystkie stosowne wysiłki, by wprowadzić kraj do strefy euro w 2011 roku. Do tej pory Warszawa odmawiała ustalania terminu wejścia Polski do strefy euro.
Agencja France Presse nazywa subtelnym manewrem na rzecz równowagi geopolitycznej niemal jednoczesną ratyfikację przez serbskich deputowanych umowy stowarzyszeniowej z Unią i umowy o współpracy energetycznej z Rosją. Te dwie osie współpracy nie są uważane w Belgradzie za sprzeczne. Serbia jest za integracją europejską i współpracą gospodarczą ze Wschodem, powiedział premier Cvetkovich. Prezydent Tadić powiedział jeszcze wyraźniej, że Serbia jako członek Unii Europejskiej musi być zaprzyjaźniona z Moskwą. Serbia podpisała dopiero umowę stowarzyszeniową z Unią, uważaną za pierwszy krok na drodze do członkostwa. Wdrożenie tego porozumienia zależy od tego, czy po zatrzymaniu Radovana Karadzicia dwaj inni serbscy zbrodniarze wojenni zostaną zatrzymani i oddani w ręce Trybunału w Hadze. Belgrad też stawia warunki. Do ustawy ratyfikacyjnej wpisano klauzulę o tym, że Kosowo jest integralną częścią Serbii. Umowa energetyczna z Rosją mówi o budowie przez rosyjski koncern gazowy Gazprom serbskiego odcinka gazociągu South Stream, który ma omijać Ukrainę. Gazprom ma przejąć 51% udziałów w serbskiej spółce naftowej NIS, czyli praktycznie ją kontrolować. W momencie, gdy Unia uświadamia sobie konieczność uniezależnienia od dostaw energetycznych z Rosji, Serbia uzależnia się od Gazpromu. Co więcej, zamierza uczestniczyć w przedsięwzięciu konkurencyjnym dla projektu unijnego gazociągu Nabucco. Unijni szefowie dyplomacji postanowią 15 września, czy wdrożyć już teraz umowę o wolnej wymianie z Serbią. Zobaczymy, jak na ich decyzję wpłynie podwójna ratyfikacja w Belgradzie.
O ratyfikacji porozumienia o stabilizacji stowarzyszeniu z Unią Europejską, którą ratyfikował dzisiaj Parlament Serbski, mówiła Sylwia Gibbs. I ostatnia wiadomość dziennika. Papież Benedykt XVI, który w piątek przybywa z czterodniową pielgrzymką do Francji, powiedział podczas audiencji generalnej w Watykanie, że jedzie do tego kraju jako wysłannik pokoju i braterstwa. Głównym celem podróży Benedykta XVI będzie sanktuarium maryjne w Lourdes, dokąd udaje się on w sobotę po południu. W przeddzień papież przyjęty zostanie przez prezydenta Sarkoziego w Pałacu Elizejskim i spotka się ze światem kultury w Kolegium Bernardynów w Paryżu. W sumie wygłosi 11 przemówień i homilii, odprawi kilka nabożeństw, w tym mszę świętą dla 250 tysięcy wiernych na Esplanadzie Inwalidów. Od piątku do poniedziałku bezpieczeństwa papieża strzec będzie 9200 policjantów i żandarmów, z czego ponad połowa pełnić będzie obowiązki w Paryżu. Były to wiadomości. Dzisiejszą prasę poranną przejrzał dla Państwa Stefan Riger.
Każdy widzi tylko koniec swego nosa. Nic też dziwnego, że zaściankowa polityka wyparła światową naukę z pierwszych stron. Jedynie Libération, choć podobnie jak Le Figaro, poświęca główne tytuły rządowym ustępstwom w sprawie kontrowersyjnej kartoteki policyjnej. Edwige odsyła do dużego dossier o epokowym wydarzeniu, jakim jest rozruch wielkiego zderzacza hadronów LHC. Szeroko wreszcie komentuje się nową dyplomację europejską na wschodzie, tyleż w kwestii gruzińskiej, co wobec Ukrainy. Europa jednak istnieje, choć zwykło się ostatnio szydzić z jej słabości. Dowiodła dziś swego istnienia w dwójnasób, że skojarzę dwa tematy. Z jednej strony budząc się z letargu w obliczu rosyjskiego zagrożenia, a z drugiej dowodząc światu, włącznie z Ameryką, że jest pierwszą potęgą w dziedzinie badań podstawowych. Zwraca na to uwagę Sylvestre Huet w Libération, wskazując na niebagatelne polityczne znaczenie faktu, iż Europie w kluczowej w dziedzinie fizyki i kosmologii, badań nad strukturą materii i wszechświata udało się wyrwać Ameryce jej dotychczasowy leadership. Uruchomiony w środę po 10 latach pracy wielki zderzacz hadronów, największe przedsięwzięcie w dziejach nauki porównywane przez pismo New Scientist do programu kosmicznego Apollo, ściągnął do CERN-u pod Genewą 8 tysięcy naukowców z 85 krajów i stał się miejscem, w którym koncentrują się wysiłki setek instytutów naukowych. Swego czasu Ronald Reagan żywił podobne ambicje, przedstawiając projekt akceleratora Supercollider jako otwarcie bramy do nowego świata, ale kongres go nie posłuchał i obciął kredyty. CERN tymczasem zdołał nakłonić wszystkie 20 państw członkowskich do pokrycia niemal w całości paromiliardowych kosztów LHC. Dziennikarz Libération konkluduje optymistycznie, że przykład tak udanej pokojowej współpracy w skali planetarnej winien zainspirować Europę do odegrania podobnej roli w takich sprawach o kluczowym znaczeniu jak zmiany klimatyczne, różnorodność kulturowa czy zbudowanie nowego modelu energetycznego. A teraz drugi powód, jeśli nie do dumy, to przynajmniej nadziei. Swoją interwencją w Gruzji, pisze Alain Barliouet w Le Figaro, Rosja pomogła Europejczykom się zjednoczyć i zdobyć się na wspólną dyplomację. Po instytucjonalnym nokaucie, jaką było irlandzkie nie, francuskiej prezydencji Unii, nie mającej nic szczególnego w zanadrzu, by wzbudzić entuzjazm tłumów, bardzo to na rękę, nawet jeśli ów wspólny front wielce jeszcze jest kruchy. Kraje członkowskie, mocno podzielone w kwestii ewentualnych sankcji wobec Moskwy, którą to groźbę wobec tego trzeba było odrzucić, umiały jednak zdobyć się wspólnie na naszkicowanie europejskiej perspektywy dla Ukrainy, traktowanej od tej chwili jako partner strategiczny Unii, jak czytamy w tytule innego tekstu z Le Figaro. Zaszokowana wizją rosyjskich czołgów wjeżdżających do sąsiada, Unia Europejska, pisze Laurent de Ville, zaczyna sobie wreszcie uświadamiać, jak olbrzymia jest stawka ukraińska w grze o stabilność jej granic. Dziennik cytuje wypowiedzi prezydenta Sarkoziego z wtorkowego szczytu. Każde państwo ma prawo swobodnie decydować o swej polityce zagranicznej i swych sojuszach. To aluzja do NATO. Integralność terytorialna Ukrainy nie może być przedmiotem żadnych negocjacji. To aluzja do Krymu. Owszem, ciągnie Laurent de Ville, niektóre z państw, jak Polska, wolałyby, aby Ukrainie przedstawiono wyraźniej perspektywę wejścia do Unii. Ale szereg państw członkowskich było temu przeciwnych. Holandia, uważająca, iż nowego rozszerzenia Unia nie strawi, czy też Francja, Niemcy i Włochy, które wolą zbytnio nie drażnić niedźwiedzia. Tym niemniej europejska soft power pokazała swą siłę i wolę odegrania pierwszych skrzypiec w stabilizowaniu wschodu Europy i w dialogu z Moskwą. Jedyny szkopuł w tym, kończy Laurent de Ville w Le Figaro, że Europa w odróżnieniu od NATO nie ma wiarygodnej hard power i nie może dać sąsiadom Rosji namacalnych gwarancji bezpieczeństwa. Bernard Guetta wyraża niemniej opinię na łamach Libération, iż Moskwa aluzję paniała, to znaczy, że przesłanie europejskiej jedności dyplomatycznej wzmocniło tam obóz realizmu i przyhamowało nieco awanturnicze aspiracje siłowików. Guetta uważa poza tym, iż należy Ukrainie i Gruzji oferować stowarzyszenie z Unią, lecz nakłonić je w zamian do niewstępowania do NATO. Zapewne ma sporo racji, ale należy też pamiętać, jak dobrze Rosjanie grają w szachy. Ledwie Sarkozy wyjechał z Moskwy, a już posuwają do przodu nowe pionki, zapowiadając wzmocnienie i utrwalenie swej obecności wojskowej w Osetii Południowej i Abchazji. Figaro czytamy wreszcie, wciąż w rozdziale wschodnim, że Białoruś stara się wyemancypować spod moskiewskiej kurateli i że Unia Europejska, zachęcana do tego przez Polskę, mogłaby znieść sankcje wobec Mińska. Decydującym testem dla reżimu Łukaszenki będą jednak wybory parlamentarne 28 września.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Tu Paryż. Dzisiejszy popołudniowy Le Monde przeczytał dla państwa Piotr Błoński.
Nathalie Nougaret analizuje w Le Monde leksykalne akrobacje, za pomocą których na wczorajszym szczycie w Paryżu Unia Europejska deklaruje zbliżenie z Ukrainą jak największe, ale z wykluczeniem przystąpienia. Użyte formuły posuwają się tak daleko, jak tylko można, bez otwierania tej właśnie perspektywy, na którą nadzieję mieli przywódcy ukraińscy przy poparciu krajów Europy Środkowej z Polską na czele oraz krajów skandynawskich. Wobec oporu kilku krajów członkowskich, jak na przykład Holandii, w deklaracji nie znalazło się nawet sformułowanie proponowane w czasie przygotowań do szczytu, brzmiące: Unia Europejska potwierdza swoje poparcie dla europejskich aspiracji Ukrainy. Na konferencji prasowej Wiktor Juszczenko porównał nie mniej ofertę Unii Europejskiej do procesu, który w latach 90. umożliwił proces integracji krajów Europy Środkowej. Nicolas Sarkozy ze swej strony podkreślał, że umowa stowarzyszeniowa nie zamyka żadnych drzwi. Unia Europejska nie uprawniła mnie do innego sformułowania, tłumaczył Sarkozy, dając do zrozumienia, że gdyby to tylko od niego zależało, Ukraina uzyskałaby więcej. Ale i takiego sformułowania używa się po raz pierwszy, dodał. Nathalie Nougaret wspomina także o tym, że uczestnicy szczytu deklarują poważne zaniepokojenie konfliktem gruzińskim i apelują o pełne poszanowanie zasady niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej. Dodaje ona też, że w kręgach dyplomatycznych panuje przekonanie, że wobec kryzysu gruzińskiego przyspieszeniu ulegną prace nad partnerstwem wschodnim, dotyczącym m.in. Mołdawii. A tuż poniżej Le Monde publikuje artykuł tejże samej autorki o wznowieniu przez Moskwę zabiegów, na razie dyplomatycznych, w celu narzucenia własnej koncepcji uregulowania zamrożonego konfliktu mołdawskiego. Moskwie chodzi przede wszystkim o takie rozwiązanie, które pozwoli jej utrzymać, wbrew dotychczasowym zobowiązaniom, obecność swych żołnierzy w Zaddniestrzu. Według tej koncepcji, odrzucanej dotąd przez Unię Europejską i USA, Mołdawia stałaby się federacją, a siły rosyjskie w Zaddniestrzu uzyskałyby specjalny statut. Rosjanom chodzi przy okazji o zmarginalizowanie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, odgrywającej tam od lat rolę mediatora. A jeszcze poniżej znajdujemy artykuł pióra Oliwiera Tryka o wzrastającym niepokoju klasy politycznej w dwóch unijnych krajach neutralnych, jakimi są Finlandia i Szwecja. Po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny, mówi szwedzki politolog Jan Joel Andersson, można wreszcie mówić o Rosji jako zagrożeniu dla Szwecji. Dotąd to było tabu. Natomiast politycy fińscy zastanawiają się poważnie nad przystąpieniem do NATO. Zresztą zarówno Finlandia, jak i Szwecja pracują nad niektórymi aspektami swych programów obronnych wspólnie z Norwegią, która jest członkiem NATO, co, jak czytamy, jest dyskretnym krokiem ku integracji. Na wszelki wypadek. Odnotujmy jeszcze z drugiej strony Le Monde analizę rozziewu w stosunkach Zachodu z Rosją Piotra Smolara. Niezależnie od tego, co uważa on za błędy Saakaszwilego i Zachodu, od ofensywy gruzińskiej w Osetii Południowej poprzez uznanie Kosowa i tarczę rakietową, Piotr Smolar analizuje obecną funkcję rosyjskiej propagandy i wojowniczej retoryki jej przywódców. Paranoję, która, jak pisze, jest jednak klasycznym instrumentem politycznym w Rosji. Nieco dalej Piotr Smolar pisze, że prezydent Sarkozy, chcąc uchronić zarówno choćby minimalną jedność Unii, jak odzyskaną przyjaźń ze Stanami Zjednoczonymi, a równocześnie kontynuować politykę Chiraca wobec Rosji, popełnił ten tylko błąd, iż sądził, że z Rosjanami można negocjować tak jak z klasycznymi szefami państwa, albo nawet z francuskimi przywódcami związkowymi. Tymczasem kryzys gruziński ujawnił ważny rozdziew między Zachodem a Rosją, nader istotny w negocjacjach dyplomatycznych, szok wartości i odniesień historycznych. Mowa tu nie o genetyce, lecz o dziedzictwie. Europejczycy nie pamiętają już, co to wojna. Żyją pod mocą prawa, a nie siły. Na Kaukazie zaś, czytamy dalej, blizny są świeże. W każdej rodzinie. Po konfliktach z lat 90. A w Rosji przemoc jest sokiem ożywczym polityki. Prawa indywidualne nie liczą się naprzeciw racji stanu. Ta przemoc przenika także całe społeczeństwo. Prawo nie jest tam narzędziem regulacji stosunków między osobnikami, przedsiębiorstwami i władzami publicznymi. Jest najpierw maczugą w rękach najsilniejszego.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Turyści i Paryżanie mogą się od wczoraj uczyć Europy na gigantycznej mapie zainstalowanej u stóp wieży Eiffla na Polach Marsowych. Zainaugurowali ją oficjalnie w środę, 10 września, sekretarz stanu do spraw europejskich Jean-Pierre Jouyet, minister kultury Christine Albanel i mer Paryża Bertrand Delanoë. Kraje członkowskie wydelegowały swych ambasadorów oraz na zaproszenie prezydencji francuskiej podwoje dzieci, symbolicznych ambasadorów, dla których cała ta impreza jest w zasadzie przeznaczona. Mówi ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu Tomasz Orłowski.
Ja myślę, że to jest bardzo sympatyczna inicjatywa. Chcę zwrócić uwagę na fakt, że obserwuję od początku prezydencji francuskiej bardzo duży nacisk, który jest kładziony na stronę edukacyjną, na stronę przeznaczoną nie tylko dla młodzieży uczącej się, ale nawet tej najmłodszej. Jest to taka budowa poczucia bliskości Unii, budowa poczucia bliskości między naszymi krajami i ludźmi. Coś, co daje bardzo sympatyczne poczucie, że Unia nie jest wyłącznie debatą polityczną czy instytucjonalną, która się łączy z posiedzeniami w Brukseli, ze szczytami europejskimi, z rozmaitymi problemami, które dotykają przede wszystkim sfery polityki czy gospodarki. Otóż jest to podejście, w którym coraz więcej miejsca poświęca się Europie rozumianej jako wspólna przyszłość.
Każda delegacja stanęła podczas inauguracji na terytorium swego kraju. W komórki do wynajęcia będą mogli się teraz bawić przechodnie. Mapa jest wprawdzie mniejsza od Europy, ale ma jednak 55 metrów długości, 25 szerokości i 1375 metrów kwadratowych powierzchni. Można po niej swobodnie chodzić, czytać legendę z informacjami w języku francuskim i angielskim o każdym kraju członkowskim. Ilu liczy mieszkańców, ilu eurodeputowanych, jakie ma terytorium, kiedy wstąpiło do Unii Europejskiej. Kraje, które wstąpiły w tym samym roku, zostały przedstawione w tym samym kolorze. Dziesiąte rocznika 2004 przyznano barwę flagi Unii Europejskiej, głęboki błękit, a na nim złote gwiazdki stolic. Mecenasem tego przedsięwzięcia jest francuski holding Lagardère, którego prezes Arnaud Lagardère brał udział w inauguracji na polach marsowych. Można wybrzydzać na podpis Lagardère na unijnej mapie, ale też trudno by było akceptować pieniądze od kogokolwiek, nie przyznając mu prawa do powiadomienia o tym wszem i wobec. W przygotowaniach oraz inauguracji uczestniczyły także młodzieżowe stowarzyszenia proeuropejskie, wśród nich redakcja portalu toute-l'europe.fr, która upoważniła nas łaskawie do opublikowania fotografii mapy Unii Europejskiej na naszej stronie internetowej. Mapa zostanie na paryskich polach marsowych do 2 listopada. Można ją oglądać z lotu ptaka, czyli z wieży Eiffla, która co wieczór przywdziewa, przypomnijmy, europejską szatę na błękitnym tle 12 złotych gwiazd. W Brukseli powiało dziś chłodem. Komisja Europejska zapowiedziała, że wzrost gospodarczy we Francji w 2008 roku wyniesie tylko 1%, o wiele mniej niż przewidywany przez rząd. Tegoroczny budżet zaplanowany został przy założeniu, że wzrost gospodarczy wyniesie około 2%. Premier Fillon przyznał już, że tak się nie stanie. Przewidywania Komisji Europejskiej dotyczą 7 krajów członkowskich, których PKB stanowi 80% produktu krajowego brutto całej Unii. Polska jest tym razem najlepszym uczniem w klasie, PKB rzędu 5,4%. Według komentarza Komisji jest to wynik nadrabiania zaległości od czasu wejścia do Unii. Natomiast w Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i Francji wzrost gospodarczy stanął w miejscu lub spadł w drugim kwartale 2008. Według komisarza Almunii, odpowiedzialnego za sprawy gospodarcze i walutowe, jest to skutek zawirowań na rynkach finansowych, podwojenia cen energii i spadku cen na rynkach nieruchomości. Trzeba jego zdaniem kontynuować reformy strukturalne, innymi słowy, jeszcze bardziej zacisnąć pasa.
RFI, Radio France Internationale.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Pan profesor Aleksander Bardini powiedział kiedyś, że nie żywi szacunku do śpiewaków, którzy nie wymawiają wyraźnie tekstu. Myślę, że miałby poważny problem z bułgarską śpiewaczką Kresimirą Stojanową, która występuje dzisiaj na największych scenach świata. Głos ma bardzo piękny, technikę do pozazdroszczenia, muzykalność najwyższej próby, ale o roli kryształowej dykcji w interpretacjach partii operowych nikt jej dotąd nie poinformował. Dlatego właśnie jej pierwsza płyta recitalowa opublikowana przez bawarską firmę Orfeo, zaraz po wzorowym pod tym względem recitalu Piotra Beczały, budzi taką frustrację. Gdyby Stojanowa używała słów, które mają nie tylko sens, ale i brzmienie, i rytm, i wyraz, wzbogaciłaby tym czysto muzyczne walory swych interpretacji o walorach dramatycznych, nawet nie wspominając. Ponieważ tego nie czyni, przez godzinę słuchamy pięknych, abstrakcyjnych i podobnych do siebie wokalis. Paradoksalnie najlepiej bronią się tu fragmenty repertuaru francuskiego, bo gdzie trudność większa, tam i większe staranie. Oto aria Antonii z drugiego aktu opowieści Hoffmana o Bacha, Krasimirze Stojanowej, towarzysze Orkiestra Radia Monachijskiego, dyryguje Friedrich Haider.
Thank you.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Brecht, Duras, Krimp, Czechow, Bernhardt i Beckett to autorzy, których obejrzymy w nadchodzącym sezonie w Teatrze Dura Colline. Zaś Noren, Shakespeare, Duras, znowu Guitry, Fedo, Cassavetes i Hare czekają nas w Teatrze Nanterre, Amandier. Na afiszu dramaturgia współczesna i klasycy wizjonerzy. Kierujący się misją promowania nowej literatury, dysponujący dwiema scenami Théâtre de la Colline, przygotowuje się do zmiany dyrekcji. Prowadzącego teatr od roku 96 Alana Françona zastąpi w roku 2010 Stefan Braunschweig, obecny dyrektor Teatru Narodowego w Strasburgu, mianowany przez minister Christine Albanel. Aby upłynnić zmianę dyrekcji w de la Colline, pani minister wymyśliła, że przez rok obaj panowie będą współegzystować. Françon jako dyrektor, Braunschweig jako artysta stowarzyszony, który już teraz opracuje repertuar na sezon 2009-10. A co w obecnym sezonie ma nam do zaproponowania obecny dyrektor Alain Françon? Ano, wiele ciekawych i nieoczekiwanych propozycji. Jako pierwsza bal otwiera Nada Strankar, którą podziwialiśmy przed wakacjami w adaptacji Orystei w Odeonie. Ta fantastyczna aktorka, która jak Modrzejewska mogłaby recytować książkę telefoniczną na scenie, a widzom jeszcze byłoby mało, zaśpiewa songi Brechta pod okiem Christiana Schiarettiego. O tym spektaklu już wkrótce. Z innych propozycji warto wymienić Kochanka Marguerite Duras. Adaptacji powieści dokonali Astrid Bass i Robert Lacombe, a występują Astrid Bass i Ami Flammer. Na tegorocznym festiwalu teatralnym w Awinionie furorę zrobił spektakl Wajdi Muawada, Libańczyka mieszkającego i tworzącego w Kanadzie. Powróci on do Paryża z własną sztuką Pożary, napisaną w roku 2003, którą wyreżyseruje Stanislas Nordy. Miejmy nadzieję, że ten ostatni artysta będzie w lepszej formie niż w Awinionie, a i rozpisany na wielu bohaterów materiał dużo ciekawszy niż antyglobalistyczno-polityczne wypociny Falka Richtera. Po Libańczyku Muawadzie Brytyjczyk Martin Krimp w reżyserii Huberta Colla Twarzą do ściany to trzy sztuki właściwie, których bezimienni bohaterowie próbują opisać otaczający ich świat. W Teatrze Dura Colline pod dyrekcją Françona Czechow znalazł poczytne miejsce i dobrze w tym roku zobaczymy Wiśniowy Sad w dyrektorskiej reżyserii, ale będzie również miejsce dla Paula Claudela, pokazana zostanie Zamiana w reżyserii Iwa Bonena i Tomasa Bernharda, aktor Minetti w reżyserii André Engela, któremu zawdzięczaliśmy porywającą Kasię z Heilbronu w ubiegłym sezonie. Będą jeszcze Wyludniacz, mało znana sztuka Samuela Becketta, opublikowana w roku 70 przez Edition de Minuit w reżyserii Michela Didima, Czerwona dekada w reżyserii autora Michela Deutscha o terrorystach z grupy Baader-Meinhof, zwanej też frakcją Czerwonej Armii w Niemczech lat 70. Sztuki Michela Winawera, Nina to co innego, 76 rok i Bruno Bajena, Zostawcie mnie samą, 2008, a także Festiwal Sztuk Współczesnych dopełnią ten niezwykle bogaty program. Refleksja nad stanem świata, krytyka, oskarżenie, potrzeba wybaczenia. To tematy sztuk, jakie gościć będą na dwóch scenach Théâtre Nanterre-Amandier pod dyrekcją Jean-Louis Martinelliego. Sezon otworzy pod koniec września Simon McBurney, brytyjski reżyser, autor, założyciel kompanii teatralnej z siedzibą w Londynie Complicit, A Disappearing Number, znikająca liczba. To opowieść o współpracy dwóch matematyków, angielskiego i indyjskiego w okresie I wojny światowej, podróż do wnętrza serc ludzkich i historii, jak opisuje autor. Zaraz potem Pamięci Anny Politkowskiej, tekst autorstwa i w reżyserii szwedzkiego dramaturga Larsa Norena, napisany przed zabójstwem rosyjskiej dziennikarki, który autor chciał jednak jej poświęcić ze względu na tematykę. Sztuka mówi o mężczyznach, kobietach, dzieciach w kraju wyszłym z wojny, walczącym o przetrwanie. Chcę, by publiczność zapamiętała jej walkę, jej siłę, jej odwagę w ukazywaniu koszmaru wojny, pisze Lars Noren, wspominając Annę Politkowską. Noren powróci jeszcze w drugiej sztuce, Kliniken, w reżyserii Jean-Louis Martinelliego, której akcja rozgrywa się w klinice psychiatrycznej. Po tych mocnych akcentach współczesnych na przełomie listopada i grudnia Coriolan Szekspira z Chiarettiego, kariera wielkiego wodza, dumnego patrycjusza i bezwzględnego kandydata politycznego, tragiczny obraz demokracji w czasach Rzymskiej Republiki. Po kochanku w De la Colline, w Nanterre, zobaczymy boleść Marguerite Duras, karty z dziennika pisarki, jej krótkie teksty o II wojnie światowej, przy wywiezionym mężu i działalności w ruchu oporu, zebrane w jednym tomie wydanym w roku 85. Wspaniałą aktorkę Dominique Blanc, była ona niegdysiejszą partnerką Izabela Gianni w filmie Królowa Margot, poprowadzi jeden z największych reżyserów tego wieku, Patrice Chéreau. Wojna, tym razem pierwsza, powróci w sztuce Aziza Szułakiego Kolonialni. Autor jest Algierczykiem, którego fundamentalizm islamski zmusił w roku 91 do emigracji i zamieszkania we Francji. Jego sztuka opowiada o żołnierzach z francuskich kolonii walczących pod Verdun. Nieoczekiwanym, ale i intrygującym akcentem na tym wojennym tle są dwie komedie. Narzeczeni z Loche, rzadko grywana farsa Georges Feydeau, do której sięgnął Jean-Louis Martinelli, oraz Nowy Testament Saszy Guitry w inscenizacji Daniela Benoit. Testament jest z małej litery, gdyż nie chodzi o część Biblii, lecz o najprawdziwszy testament pewnego lekarza, którego zdradza żona. Qui pro quo, zerwania, ucieczki, kontrapunkty i rozbieżności. Jednym słowem, Guitry we współczesnym chirurgicznym wydaniu. Czasem wszystko układa nam się pomyślnie. Nie należy się tym przejmować. Ta passa minie. To słowa wyszły spod pióra Saszy Guitry, ale on, jak wiadomo, pióro miał wyjątkowo cyniczne. Jego farsa pasuje do krytycznej tematyki repertuaru teatru Nanterre Amandier, który zamknął Faces, adaptacja scenariusza Johna Cassavetesa i tekst Brytyjczyka Deida Hera Stuff Happens od 11 września do Iraku, który ukazuje międzynarodowy balet dyplomatyczny w przededniu ataku na Irak.
RFI, Radio France Internationale.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Jesień to dobra pora na snucie projektów mieszkaniowych. Wszystkim zainteresowanym polecam targi Choisir sa maison, czyli wybrać swój dom. Odbywać się one będą od 12 do 14 września w Centrum Wystawowym przy Port de Versailles. 150 wystawców przedstawi swoje oferty we wszystkich dziedzinach dotyczących budowy domu, czyli znalezienia odpowiedniego terenu, następnie zapewnienia środków finansowych i potem przejścia do części zasadniczej. Tu zaś piętrzą się przed przyszłymi szczęśliwymi posiadaczami ziemskimi niezliczone trudności i pytania dotyczące m.in. materiałów, technik i wykonawców. I to na te właśnie pytania można znaleźć odpowiedzi na wszelkiego rodzaju targach mieszkaniowych, z których najbliższe odbędą się, przypominam, od 12 do 14 września przy Porte de Versailles. 13 i 14 września w Pontoise pod Paryżem mamy wystawę psów. Poza rasowymi czworonogami spotkać tam będzie można przedstawicieli różnych stowarzyszeń i organizacji. Dla tych, którzy, a właściwie przede wszystkim które, dużą wagę przywiązują do tego, co mają na głowie, w sensie dosłownym, mamy salon fryzury. Od 13 do 15 września fachowcy z całego świata zaprezentują swe dokonania w tej dziedzinie. Tu przekonamy się, jakie fryzury będzie się nosić w następnym sezonie, poznamy nowe tendencje, no i oczywiście nowe produkty, takie jak na przykład najnowszą generację suszarek do włosów, produkty kosmetyczne, biżuterię cielesną. W tym roku nie będzie koncertu rocka, ale za to będzie inny show. Poza tym odbędą się liczne konferencje, pogadanki i wykłady na najróżniejsze tematy związane z prowadzeniem salonu fryzjerskiego. Od najnowszych tendencji przez najnowsze produkty, aż po sposoby zarządzania i aktywizowania przedsiębiorstwa. Będą
i konkursy w najróżniejszych kategoriach, od zwykłych codziennych fryzur klasycznych i twórczych po najbardziej wyszukane, na przykład fryzury ślubne. No i konkursy makijażu, można się spodziewać, że tu artyści sobie pofolgują. 13 i 14 września w Espace Champéret, 6 wydanie Paris Manga. To obecnie organizowane 2 razy w roku spotkanie miłośników mangi, japońskiej animacji, gier wideo i kultury azjatyckiej cieszy się coraz większym powodzeniem. W roku ubiegłym salon odwiedziło ponad 22 tysiące widzów. Aby uczynić tę imprezę jeszcze bardziej interesującą, organizatorzy przewidzieli liczne pokazy i atrakcje. Poza tradycyjnie już odbywającymi się spotkaniami, takimi jak karaoke, konkursy piosenek, pokazy mody, gry wideo, w tym roku widzowie będą mogli wziąć udział w najróżniejszych grach, takich jak na przykład go, obejrzeć walki sumo, pokazy makijażu i wiele jeszcze innych atrakcji, które obiecują organizatorzy. Od 16 do 18 września w budynku KNIT na La Défense mamy salon przeznaczony dla rad zakładowych, a w nim Loisir Expo, czyli Krajowy Salon Turystyki, Podróży i Wypoczynku zorganizowanego. Jest to znakomita okazja dla członków rad zakładowych poznania ofert organizatorów wycieczek i wakacji, i to najróżniejszych form wypoczynku, od najbardziej leniwego na rozgrzanym piasku plaży w jakimś ciepłym i atrakcyjnym turystycznie miejscu, przez najróżniejsze rejsy na pracowitych wakacjach lingwistycznych kończąc. Na targach przedstawione zostaną również oferty dotyczące wyjść codziennych do kin, teatrów, parków atrakcji, muzeów, kasyn. Na zakończenie impreza obowiązkowa dla miłośników komputerów typu Macintosh. Od 17 do 20 września w centrum przy Port de Versailles Apple Expo. Będzie to jubileuszowa 25. edycja tej imprezy. Jak co roku będzie tu można znaleźć wszelkie nowinki programowe i technologiczne firmy Apple. Spotkania i pokazy okraszone zostaną różnymi niespodziankami.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Magazyn literacki.
Krzysztof Rutkowski.
Ludzie mówią, że Marco Polo przywiózł makaron z Chin. Może to prawda, a może nieprawda. Prawdy nie docieczesz, czego dowodzą Silvano Serventi i François Sabon, autorzy rewelacyjnego dzieła Makaron – historia kultury uniwersalnej. Urok i wartość tej książki polega na tym, że nie wiadomo. Wiadomo jednak, że z makaronem łączą się podstawowe mity ludzkości, folklor, legendy, fantazmaty, rytuały wielu religii, historia oraz filozofia wschodu i zachodu, magia listy świętego Pawła do Koryntian, Talmud żydowski, jego halacha, czyli prawo, średniowieczne arabskie traktaty medyczne i Konfucjusz. Skoro na pytanie, kto wymyślił spaghetti, nie ma odpowiedzi, to może chociaż wiadomo, skąd pochodzi słowo rąb, czyli czworokąt o równych bokach, którego 2 naprzeciwległe kąty są ostre, a 2 rozwarte. Do czego taka wiedza potrzebna? Do rozpoznania dziejów makaronu, który wszak w rąby się kroi. Bardzo długie, długie, takie sobie lub całkiem niewielkie. Po francusku rąb zwie się losange. W starożytnej Persji występowało ciasto zwane lawzinag, wykładane masą migdałową i cięte w małe rąby. Podobne suche ciastka romboidalne wygniatano i pieczono w Atenach i w Rzymie, a zwały się one laganon, laganum lub lagana. Horacy pisał, że cienkie ciasto rombowate, przekładane sałatą i doprawiane przyprawami, było posiłkiem codziennym. W 5 stuleciu naszej ery Rzymianin Apicius podał przepis na potrawę składającą się z warstw ciasta przekładanych farszem mięsnym z zapiekaną w piecu. Nazwa potrawy lasagna. W XIV-wiecznej Anglii na przykład jeden z przepisów zalecał rozwałkowywanie ciasta cienko jak pergamin, usmażenie go i przykrycie serem. Ten specjał zwał się locym lub lozen. Francuski traktat z początku XVII wieku pod tytułem Skarbczyk Zdrowia zaleca ugniatanie i wałkowanie cienkiego ciasta rozcinanego na wąskie pasma w kształcie rąbów, lozon i suszenie. Święty Hieronim, który w IV wieku przełożył Wulgatę, przetłumaczył starożytny wypiek hebrajski, z mąki i z wody się składający, bez żadnych drożdży, jako lagana. Hieronimowi chodziło o macę, a nie o makaron. W każdym razie słowo już było i szukało swojej rzeczy. Silvano Servetti i François Sabon napisali dzieło niezwykłe, dowodząc, że makaron pod różnymi swymi postaciami we wszelkich swoich wcieleniach, od spaghetti poprzez ravioli, tagliatella, maccheroni, crosetti, penne, cavitelli, gnocchi, lasagne, fettuccine, vermicelli, maltagliali, fusilli, longzunamium, hundum, włosy anielskie albo canelotti, że makaron pod wszelakimi postaciami zatem jest najbardziej uniwersalną potrawą świata, znaną od czasów niepamiętnych w Bagdadzie, w Babilonie, w Jerozolimie, w Kartaginie, w Atenach, w Genui, w Neapolu, w Paryżu, w Londynie i jednocześnie w całych Chinach oraz Japonii. Autorzy znakomitej książki o makaronie jako najważniejszym czynniku kultury powszechnej nie potrafią rozstrzygnąć, kto pierwszy makaron wymyślił: Persowie, Grecy czy Chińczycy. Makaron zaistniał sam w sobie. Giacomo Casanova pisał w pamiętnikach, że w Chioggia trafił do Akademii Makaronowej. Jej członkowie zajmowali się układaniem poematów na cześć i chwałę makaronu. Każde posiedzenie Akademii kończyło się ucztą. Co podawano na wieczerze, nie trudno zgadnąć. Tadon napisał pouczający esej pod tytułem Pocałunek, ciało zawisłe na wargach. Tytuł wymowny i celny. Rzecz dotyczy całowania, rozmaitego całowania. Można całować namiętnie, wargami wargi ugniatać miłośnie. Całuje się z czci, to co święte. Całuje się, by okazać szacunek, rodzicielską czułość. Całuje się na znak poddaństwa, na znak odpuszczenia grzechów, przebaczenia lub zdrady, na znak przyjaźni lub dobrze skrywanej nienawiści. Całuje się w usta, całuje się w rękę. Całuje się w różne inne części ciała, na przykład w czoło, gdy obchodzi się w koło, stosownie do okoliczności. Powiadają, że czarownice całowały czarta w życiu, a kto wie, czy i dzisiaj nie całują nie zawsze czarownice i nie zawsze czarta. Całuje się ołtarz jako stół ofiarny, całuje się ramię, stół duszpasterza lub pantofel papieża. Nie całuje się tylko kupionego obiektu seksualnego pożądania. Aktanci w filmach pornograficznych nigdy się nie całują, tylko czynią to, za co im płacą, ale we francuszczyźnie całowanie i czynienie tego, za co dostają honorari aktanci w filmach pornograficznych, określa ten czasownik bezy. Stąd bierze się sporo nieporozumień, ale i sporo porozumień. Rzymianie odróżniali pocałunek przyjaźni, oskula, od pocałunku namiętnego, sławia. W XVI stuleciu włoski humanista Francesco Patrici w traktacie o pocałunku wskazywał na 6 części ciała, które wypada całować. Dłonie, piersi, szyję, policzki, oczy i usta. Patrici stwierdził, że pocałunek miłosny należy wykonywać za pomocą warg, a wargi mogą być ssane, przygryzane, a nawet rozpychane językiem. Francesco Patrici rozprawiał o pocałunku z punktu widzenia filozoficznego, przywołując rozważania o miłości od Platona do Ficino i wskazywał na znaczenie dotyku, wzroku i zapachu w sztuce całowania. W następnym stuleciu niemiecki uczony Martin von Kempe poświęcił łaciński traktat Opus Polyhistoricum Dissertationis de Osculis w historii pocałunku, tworząc prawdziwą encyklopedię sztuki łączenia warg w miłosnym, przyjacielskim lub religijnym uniesieniu. Alain Tadon wyliczył, że podczas namiętnego pocałunku pracuje 29 muskułów, w tym 17 muskułów na języku, następnie wymienia się 9 mg wody, 18 mg substancji organicznej, 0,7 mg tłuszczów, 45 mg soli i około 100 bakterii. Polski antropolog Bronisław Malinowski, autor m.in. Życia seksualnego dzikich, napisał, że mieszkańcy Melanezji uprawiają sztukę całowania w sposób szczególnie intensywny. Ssą sobie wzajemnie języki, ssą i przygryzają wargi aż do krwi, przekazują wzajemnie ślinę z ust do ust. Malinowskiego zaciekawił szczególnie melanezyjski rytuał mitukuku, czyli dosłownie przycinania rzęs zębami. Wiele ludów Afryki, Australii, Oceanii, Ameryki i przede wszystkim Chińczycy na pocałunki Zachodu patrzą z odrazą. Angielski antropolog Paul Enjoy napisał, z jakim przerażeniem Chińczycy spoglądali na całowanie usta-usta uprawiane przez Europejczyków, ponieważ uznali podobne praktyki za rodzaj kanibalizmu. Psychoanaliza w uproszczonej wersji poucza, że całowanie stanowi rodzaj fiksacji seksualnej w stadium moralnym i pozwala na fantazmatyczny powrót do matczynej piersi. Antropologia i psychoanaliza nieuproszczona pokazuje, do jakiego stopnia symbolika pocałunku przekracza wymiar zmysłowy, a nawet seksualny, i dotyczy znaczeń bardziej skomplikowanych. W wielu kulturach i od czasów najdawniejszych pocałunek symbolizuje na przykład tchnienie, odżywianie i transmisję duszy, a nawet powtórzenie boskiego aktu stworzenia. Tchnienie związane z pocałunkiem może być oddechem życia i muśnięciem Bożej obecności. Pocałunek może leczyć, może wskrzeszać zmartwych, ale może też niestety skazywać na śmierć. Podobnie symbolika śliny zawsze pozostaje dwuznaczna. Ślina łączy się z matczynym mlekiem i eliksirem życia, ale może też oznaczać złowrogi płyn, truciznę, produkt grobowego rozkładu, zapowiadać podstępny pocałunek wampira. Niedawno uczeni odkryli, że ślina posiada właściwości antybólowego balsamu i lekarze intensywnie pracują nad lekiem wyzyskującym elementy tkwiące w ślinie, który ma być 7-krotnie, cyfra symboliczna, skuteczniejszy od morfiny, ale nie będzie powodował, że pacjent zamieni się w narkomana. Wniosek? Z pocałunku więcej płynie korzyści i przyjemności niż kłopotów i ohydy, o ile tylko odpowiednie warunki zostaną spełnione.
W języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 27.
Magnetofon Nadii nie powinien znaleźć się w moich rękach. Musiałem zmienić hotel. Jean-Pierre deptał mi po piętach. Poszukam w książce telefonicznej.
L'hôtel.
L'hôtel de la Paix. Przy placu Bastille, po drugiej stronie Paryża. Świetnie. Allô, Hôtel de la Paix? Vous avez une chambre?
Pour une personne?
Oui.
Oui, c'est 180 euros.
D'accord.
C'est pour quand?
Pour ce soir.
Votre nom?
Luca Brunatny.
Pardon, c'est un OU ou un U?
C'est un U.
C'est noté. À ce soir.
No to mam pokój. Ale ile on kosztuje?
180 euros.
Co? 180? Co? 180 euro? Trudno. Lepiej stracić trochę forsy niż magnetofon. Lub życie. Posłucham następnego nagrania.
Enfin seul. Qui n'a jamais, jamais connu de loi.
Pełny luz. O, wanna. Carmen, Bizetta. To o miłości, że tem, kocham cię.
En garde à toi, tatim, pam, pam, tatim, tam, pam.
To rozumiem, ale z sujetem? Jaka różnica? A, si. Potwierdzenie lub si, jeżeli. Si tutaj znaczy jeżeli. Więc jeżeli mnie nie kochasz, ja cię kocham.
Przewrotna ta Carmen.
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Bon, bon, bon. Et si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Tatim, pam, pam. Tatim, pam, pam.
A jeżeli cię kocham, prends garde à toi? Prendre garde, prendre garde. No tak. Prendre garde to znaczy faire attention. Musi się strzec tego, którego kocha. Czy Nadia jest jak Carmen? Przewrotna i namiętna. Zaciągnęła mnie do łóżka, żeby mnie wykorzystać. Nie, nie dam się więcej wrobić. Mam dość.
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman. Muzyka Iro Rantela. Realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz. Z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
I tak kończymy naszą audycję. Dziękujemy Państwu za uwagę. Przypominamy, że dzisiaj miało miejsce jedno z największych przedsięwzięć naukowych w historii. Pod Genewą ruszył mianowicie Wielki Zderzacz Hadronów. Poza tym polski premier Donald Tusk zapowiedział, że jego rząd zrobi wszystko, by wprowadzić Polskę do strefy euro w 2011 roku. Żołnierze rosyjscy pogwałcili zawieszenie broni, otwierając ogień w kierunku gruzińskiego posterunku policyjnego w Karateli i zabijając policjanta pełniącego tam dyżur. Za uwagę dziękuję bardzo serdecznie autorzy tej audycji: Piotr Kamiński, Katarzyna Zawicka, Agnieszka Kumor, Krzysztof Rutkowski, Stefan Riger, Piotr Błoński, Sylwia Gips, Grażyna Chmurska-Szarl oraz Anna Rzeczycka. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę i zapraszamy na nasze następne wydanie w dniu jutrzejszym.
FI.